uroczystości przyróżne państwowe i to nie było jakieś przesady, to nie była jakaś dewocja i tak dalej. O te pytania się nam rodzą. To jest właśnie to. No i jeszcze jedna rzecz, ta ostatnia, panie profesorze, panie Sławomirze, tak sobie myślę, ta Europa tak bardzo zastanawiała się nad praworządnością w Polsce. Co to tam się nie dzieje? Co tam się to nie zmienia? Natomiast trochę milczy, kiedy podważa się, że obozy koncentracyjne, niemieckie w Polsce, no właśnie były polskie, kiedy takie tezy. Przecież Europa powinna pierwsza, bo przecież jej obywatele ginęli. Takie myśli. Co panowie na to, a potem pewnie rozmawiamy, bo najciekawsze to jest spotkanie z naszymi słuchaczami. No, jeśli można w tym kierunku coś jeszcze.
Proszę państwa, więc ja pozwolę sobie zarysować taki obraz, który jest prawdopodobnym scenariuszem tego, co może się dziać. I za chwilę też krótko jakby spróbuję uzasadnić, dlaczego taki obraz, jakie ma podstawy, czy ewentualnie objaśnienia. Mianowicie to też będzie być może jakaś wartość dodana, hipotetyczna koncepcja, czy właściwie scenariusz, ale ja bym powiedział tak, że stoimy przed takim obrazem Europy. W perspektywie, można powiedzieć, jednej, może nawet dwóch dekad. Mianowicie Francja i Niemcy będą właściwie w całości przeniknięte stylem jakby islamu i jakby można powiedzieć też stylem w różnych płaszczyznach funkcjonowania społeczeństwa. Być może część Hiszpanii, całe otoczenie będzie funkcjonowało trochę inaczej, mianowicie Włochy, Austria, Polska, Wielka Brytania i tutaj cała część Europy Środkowo-Wschodniej i Południowej. W części Europy Środkowo-Wschodniej i Południowej, który w tej chwili rysuje nam się jako tak zwany obszar Trójmorza, czyli ta koncepcja, ten obszar pomiędzy Morzem Czarnym, Adriatykiem i właśnie Morzem Bałtyckim. Do tego jeszcze moglibyśmy dodać właśnie Finlandię, Norwegię i Szwecję. I ten, można by powiedzieć, taki środek Europy zachodniej, Niemcy i Francja będą jakby otoczone pewnym układem krajów, które nie zgadzają się i nie będą zgadzały się na brnięcie w to myślenie Arcello Spinelli przepełnione myśleniem komunistycznym wręcz. Kraje te właśnie z tego tak zwanego Trójmorza będą silnie współpracowały, bazując na pewnym podobieństwie kultury chrześcijańskiej i to będzie silna motywacja do integracji z jednej strony ze względu na budowanie siły gospodarczej i też jakby zauważanie siły tej chrześcijańskiej, a z drugiej strony budowanie tej siły będzie wynikiem tego, że nasilająca się pozycja czy jakby charakter muzułmański Francji i Niemiec będzie siłą rzeczy zmuszał ten właśnie obszar Trójmorza do integrowania się, że częściowo przed strachem stworzenia podobnych systemów tutaj, a częściowo przed jakby prawdziwym powrotem do tych wartości chrześcijańskich. I z jednej strony rysuje się tutaj taki trochę makabryczny obraz, ale całkiem możliwy, a z drugiej strony to tworzenie wspólnoty narodów Europy w obrębie Trójmorza będzie na długą przyszłość pewną możliwością, powiem tak trochę militarnie, odbicia tej Europy Zachodniej. Pamiętamy, że muzułmanie od VII wieku, chyba jeśli się nie mylę, prawda, przez wiele wieków panowali na Półwyspie Iberyjskim. I w końcu pewne wpływy czy siły, w cudzysłowie, chrześcijańskie powodowały to, że musieli w końcu ustąpić miejsca. I niejako tutaj można by powiedzieć, że pod... Dlaczego tu dołączam kraje skandynawskie? Otóż, proszę Państwa, w tej chwili spotykamy się z ambasadorami różnych krajów. W Warszawie też jeżdżę po Europie i na przykład ambasador Norwegii w rozmowie, kiedy pytałem się o ich, można powiedzieć, pewne skłonności wejścia do Unii Europejskiej, czy też innego modelu, to no, powiedział jasno tak, panie profesorze, my chętnie przystąpimy do Wspólnoty Narodów Europy, ale do Unii Europejskiej nigdy. I to mówi, to o tym mówią kraje skandynawskie, w których, jak wiemy, sprawa jakby wartości chrześcijańskich nie do końca jest taka, wręcz przeciwnie, widzimy tam bardzo dużej skali problemy. Niemniej jednak ich intuicja wskazuje na to, że tutaj ten kierunek Brukseli jest pewnym zmierzaniem do przepaści. I w pewnym sensie taki model pokazuje, że ten obszar Trójmorza stanie się jakby takim antymurale, takim murem dla rozprzestrzeniania się ideologii muzułmańskiej, bo to trzeba by było wręcz w ten sposób powiedzieć, a jednocześnie zbawienny w pewnym sensie może to działać na, że tak powiem, no jakby od przywrócenie obszaru Niemiec i Francji po tej epoce właśnie, nie wiem ile ona może trwać, czy będzie trwała 10, 20 czy 30 lat, ale w końcu te przywrócenie tych do całości Europy. Jakby z tego obrazu wynika, że jakby w tej całej, można powiedzieć, toczeniu się spraw decydującą rolę będą odgrywały właśnie wartości chrześcijańskie. I one będą tym zwycięstwem, tak jak pod Wiedniem, tak jak jeszcze w innych, prawda, w bitwie pod Lepanto, prawda. Tu, proszę Państwa, ja też chcę powiedzieć, Instytut Myśli Szumana organizuje, to się nazywa Wigilia Bez Granic, gdzie cudzoziemcy mieszkający w Polsce przychodzą do polskich rodzin na Wigilię i tam słyszymy następujące rzeczy. Też przychodzą... Niewykluczany jest nikt. Są to ludzie z całego świata mieszkający w Polsce. Też w pewnych rodzinach byli muzułmanie, bo mieszkają w Polsce, bo się zgłosili. To byli na przykład studenci. I co ci ludzie mówią? Ci ludzie mają respekt wobec stanu wiary, wobec takiego ducha wiary w Polsce. I w pewnym sensie mówią jakby dalej, że ten respekt powoduje, że oni tutaj jakby czują się w potrzebie, w obowiązku dostosowywania, tak? Nie, że tak powiem, i ignorowania, i też wyprawiania takich historii, jakie dzieją się na Zachodzie. Więc to są takie jakieś drobne świadectwa, ale one pokazują, że ta wartość tych relacji, życzliwości, przyjaźni, wchodzenie w kontakt serce do serca jest tym, cały czas okazuje się czynnikiem kluczowym. Ja w związku z tym teraz przekażę głos mojemu koledze, ale chciałem nawet, powiedziałbym, to nie jest tylko prowokacyjnie zarysowanie takiego obrazu. W moim odczuciu jest to scenariusz całkiem możliwy, prawdopodobny i właściwie można by powiedzieć, że proszę Państwa, w tej chwili 40 milionów muzułmanów w Europie, czy też widzimy to, co dzieje się we Francji, że różni, że tak powiem, kandydaci na posłów i tak dalej nie liczą się z tym, kto ich wybiera, chętnie idą, że tak powiem, w kontrakt, nawet, przepraszam, z diabłem, tak, byleby tylko, a zatem bardzo chętnie jako swoich wyborców angażują właśnie muzułmanów, niezależnie od tego, że ci muzułmanie tu czy tam, prawda, niszczą ich, prawda, otoczenie, ich tradycje i jeszcze inne rzeczy.
Ja przypomnę, że jeżeli chodzi o historię, to rozkwit gospodarczy w Europie przypada w ubiegłym już wieku, XX, na lata 70-80, wtedy, kiedy jeszcze, przypomnę, przed traktatem w Maastricht, bo to był traktat w 92 roku, później był w 97 amsterdamskiej. Te traktaty przygotowywały powołanie Unii Europejskiej jako Unii Europejskiej. Wcześniej mieliśmy do czynienia ze wspólnotami. Najpierw w 57 roku powołanie Europejskiej Wspólnoty, traktaty rzymskie w ogóle były w 57 roku i wtedy zaczęły być podwaliny pod tą wspólną europejską wspólnotę gospodarczą, czyli wspólnotę, jeszcze raz podkreślę to słowo, a nie Unię Europejską, czyli coś, co miałoby się przekształcać w superpaństwo. Ale rozkwit w Europie to były lata 70-80, wciąż w oparciu o wartości chrześcijańskie, te, które ojcowie założyciele, jeszcze raz przypomnę, Konrad Adenauer, Alcide de Gasperi i Robert Schuman. Oni to bardzo wyraźnie podkreślali. Zresztą w ogóle też traktaty rzymskie jako takie przecież były podpisywane jeszcze w 57 roku w katedrze. To jest w ogóle środowisko, w którym to się działo. To też bardzo wyraźnie mówi o wartościach, które stały za tym, wartościach chrześcijańskich. W tych latach 70-tych, 80-tych gospodarka osiągnęła poziom dobrobytu. Ten poziom zapewnił społeczeństwom głównych państw europejskich komfort, stabilizację. Już wtedy widać było pewne oznaki przesycenia, ale o którym za chwilę powiem, ale była jeszcze odpowiednia dynamika. Nie istniał wtedy w ogóle problem imigracji do Europy, bo ta pierwsza fala imigrantów, którzy przybywali do Europy, ona była nastawiona na polepszenie swojego bytu, to im oferowały gospodarki europejskie. Ale pojawia się kolejna fala, to już taka stabilizacja, ale i stagnacja zaczynała się, lata 90. i pierwsze lata tego wieku, XXI. I tutaj nastąpiła taka bardzo intensywna konsumpcja zdobyczy gospodarczych, społecznych przy jednoczesnym, i tutaj niestety zaczęło się wypieranie tradycyjnych wartości, takie jak rodzina, edukacja, praca. Te wartości zaczęły być w Europie wypierane, zaczęło się pojawiać konsumpcjonizm i egoizm społeczny. Konsumpcjonizm niestety i egoizm społeczny. I coraz więcej młodych ludzi, coraz większy odsetek młodych ludzi w tych starych krajach Europy, Francja głównie, Włochy, Hiszpania, również Niemcy, nie uczył się, nie pracował, pozostawał na utrzymaniu rodziców czy państwa, różnego rodzaju zasiłki, takie typowe dla, na przykład we Włoszech osoby młode, nie pracujące, na przykład do 35 roku życia, mieszkające z rodzicami, nazywały się bambinos. To by takie, no po prostu, niestety, pojawiła się ogromna liczba młodych ludzi, równolegle. I tutaj rodzice byli imigrantami. Niestety, ten odsetek młodych ludzi zaczął żyć z własnej woli, z zasiłków. Tutaj się coraz częściej pojawiała destrukcja więzów społecznych, jakaś obojętność, brak refleksji nad otoczeniem. Nie było zaangażowania społecznego. Ewidentnie społeczeństwa zaczęły się starzeć, coraz mniejszy przyrost naturalny. I tutaj w tym przypadku bardzo wyraźnie podkreślę też to, co się dzieje w tej chwili, bo moim zdaniem jest to bardzo ważne, że w Polsce my mamy zupełnie odwrotną sytuację w tej chwili. Mamy bardzo wyraźne położenie nacisku na więzy społeczne. Mamy bardzo wyraźne położenie nacisku na to, o czym już rozmawialiśmy, czyli na rolę rodziny. I tutaj też no, ja bardzo pozytywnie odbieram chociażby zwrócenie uwagi również w tym kontekście przez Radio Maria na rodzinę, bo się mówi rodzina Radia Maria, czyli zwrócenie uwagi w ogóle na rodzinę jako punkt odniesienia, jaką to najważniejszą komórkę społeczną, ale również w ten sposób. Ale my w Polsce podkreślamy bardzo wyraźnie te kwestie społeczne, kwestie więzi społecznych, kwestie współpracy różnych grup społecznych pomiędzy sobą. Natomiast równolegle w tej tak zwanej starej Europie, czyli w większości krajów, bardzo często w trakcie naszej audycji dzisiejszej telewizyjnej bardzo celne, bardzo dobre uwagi telewidzowie przekazywali na żywo w trakcie programu. Między innymi pan Marek bardzo wyraźnie zwraca uwagę na to, że zaczęło następować takie zniewalanie struktur państwowych przez struktury urzędnicze Unii Europejskiej, przez Brukselę, ale równocześnie też trzeba powiedzieć, że nastąpiła taka destrukcja tradycyjnych wartości europejskich, tych wartości właśnie chrześcijańskich, wartości w ogóle jako takich, w szczególności cały czas miejmy na uwadze, to były i są w bardzo wielu umysłach, głowach naszych, wartości chrześcijańskie. Ta destrukcja tych tradycyjnych wartości, ona siłą rzeczy powoduje bezwład intelektualny społeczeństw i niestety będących ich emanacją w bardzo wielu krajach władz. I to otwiera pole do rozwoju obcych kulturowo, idei i wzorców. I tutaj musimy bardzo wyraźnie powiedzieć sobie, że musimy zapobiec temu kryzysowi i dlatego dobrze, że o tym rozmawiamy. Trzeba wyraźnie wskazać, że to są rzeczy, które nie powinny były mieć miejsca i które no, nie mogą mieć miejsca. No to myślę, że wewnętrznie się temu sprzeciwiamy. Ojciec Janusz tutaj wspomniał o dwóch kwestiach bardzo istotnych, które w tej chwili, do których no, powinniśmy się też odnieść w kontekście również wartości, które nam przyświecają. Czyli kwestia, jak w ogóle traktować to, że na świecie bardzo, bardzo jednoznacznie, w sposób bezpośredni zapomina się o roli Polski w okresie, no, najkrwawszym okresie w Europie, czyli II wojny światowej. Kwestia, w jaki sposób traktuje się Polskę, mówiąc o tym, że były, ja cytuję to w tej chwili, bardzo wyraźne cudzysłów kładem, bo to trudno nawet, żeby to przeszło przez usta, ale jak podkreślam, to jest cytat. To jest cytat. Polskie obozy koncentracyjne. No jak to, albo polskie obozy śmierci. Jak w ogóle coś takiego można powiedzieć? Jednoznacznie, bardzo dobrze, że jednoznacznie się przeciwstawiają w tej chwili przedstawiciele rządu polskiego, w ogóle państwa polskiego, na każdym szczeblu, który powinien być to zaangażowany, jednoznacznie się przeciwstawiają, ale merytorycznie. Czyli mówią, rozmawiają, tłumaczą. Bardzo duża rola bardzo wielu osób, które bardzo dobrze funkcjonują jako właśnie osoby, które spokojnie, w zrównoważony sposób, kierując się wiedzą merytoryczną, kierując się też bardzo dobrą aparaturą pojęciową, czy w ogóle znajomością języka, chociażby pan premier Mateusz Morawiecki w Markowej ostatnio bardzo, bardzo długo i bardzo konkretnie w szczegółach tłumaczył przedstawicielom prasy międzynarodowej, jak tak naprawdę sytuacja wygląda. Moim zdaniem w tej chwili to jest taki podstawowy problem, żebyśmy powiedzieli sobie wyraźnie. Przecież wtedy, w latach w pierwszej, można powiedzieć, chciałem powiedzieć w pierwszej połowie lat 40., ale tak naprawdę to znacznie więcej, bo w 39 roku, o tym też się bardzo mało mówi, może warto też o tym powiedzieć więcej. Przecież w latach 30. w Europie, w latach 30. XX wieku w Europie funkcjonowały równocześnie trzy bardzo silne reżimy totalitarne. Równocześnie. Bardzo silne. To był reżim, który funkcjonował w Niemczech, to był reżim, który funkcjonował w Rosji, to był reżim, który funkcjonował we Włoszech. To były trzy bardzo silne reżimy totalitarne. W tej naszej części kontynentu, bo jeszcze możemy również mówić o Półwyspie Iberyjskim, o którym pan profesor Krysiak też wspomniał, ale w tej naszej części Europy, nazwijmy to naszej bez Półwyspu Iberyjskiego, trzy równoległe, silne reżimy totalitarne. Polska została zmiażdżona do 17 września 1939 roku, właściwie w ciągu paru godzin, bo w momencie, kiedy ta druga ściana ruszyła ze wschodu, wiadomo było, że to nie potrwa niestety długo. Gdzie teraz ktokolwiek próbuje mówić o Polsce, która miała jakiekolwiek obozy na początku lat 40., to być może na terenach, które powinny były wtedy należeć do Polski, które powinny byłyby wtedy być zarządzane przez naród polski, a nie przez okupantów, no ale niestety nie były wtedy ani pod suwerenną władzą narodu polskiego, czy pod suwerenną władzą państwa polskiego. Także mówienie w ogóle o takich rzeczach, no to ewidentnie to jest właśnie próba zdyskredytowania w ten sposób tego, co dzisiaj w Polsce się dokonuje i co dzisiaj w Polsce robi też rząd Zjednoczonej Prawicy, czyli to, że Polska w sposób jednoznaczny opowiada się za wartościami chrześcijańskimi i ma bardzo śmiało podniesione czoło, bardzo śmiało otwarte oczy i po prostu rozmawia. Rozmawia merytorycznie i potrafi rozmawiać. Ja też chciałbym bardzo Państwa prosić o zwrócenie uwagi, że my już na ten fakt, że my już mamy taką sytuację, że bardzo wiele narodów w Europie zaczyna się zastanawiać, czy jednak Polacy nie mają racji w ogóle co do zasady, czyli jeżeli chodzi o obronę wartości chrześcijańskich, jeżeli chodzi o pewne programy społeczne, które są w Polsce wprowadzane i świetnie funkcjonują. No chociażby Litwa już wzoruje się, jeżeli chodzi o programy społeczne, na naszym programie Rodzina 500+, przecież. Bardzo wiele innych krajów zwraca uwagę, że może jednak rzeczywiście Polacy mają rację, mówiąc o wartościach chrześcijańskich i również w eterze, korzystając z takich właśnie możliwości, jak mamy w tej chwili, gdzie na falach Radia Maria rozmawiamy o kwestiach związanych z zmianą mentalną. związaną z tym, żebyśmy dla naszych przyszłych pokoleń, no w zeszłym roku urodziło się nas 20 tysięcy więcej niż w roku poprzednim i dużo więcej niż wszyscy myśleli, że się urodzi. Czyli ten program demograficzny w Polsce w oparciu o te właśnie wartości chrześcijańskie może w najbliższym czasie będzie zupełnie inaczej wyglądał.
Tak to wygląda. Drodzy Państwo, już zapraszamy do rozmów z naszymi gośćmi. Przypomnę, pan profesor Zbigniew Krysiak, prezes Instytutu Myśli Szumana, Sławomir Horbaczewski, ekspert Instytutu Myśli Szumana. Rozmawiamy. Temat wizja przyszłości Europy, perspektywy pozytywne i negatywne, jeśli chodzi o tą wizję. I zapraszamy Państwa, czyli naszych słuchaczy. Telefon dla Polski Północnej 56 655 23 55, dla Polski Południowej 56 655 23 56, dla zagranicy 48 56 655 23 33 48 56 655 23 66. I mamy telefon, 22 minuty już po 22. Prosimy bardzo.
Szczęść Boże, Andrzej Mazurkowski z Kartus.
Witamy Panie Andrzeju.
Chciałbym powiedzieć tak. Tutaj, zresztą nie po raz pierwszy, troszeczkę zdaje mi się, myli się, jeśli chodzi o mówienie o... Znaczy, te pojęcia patriotyzm, nacjonalizm, więc mi się wydaje, że jest patriotyzm podstawia się często znaczenie szowinizmu i się krytykuje jako, jako patriotyzm czy nacjonalizm, prawda?
Ale to pan mówi, że my...
Nacjonalizm to jest miłość do narodu swego, to jest tak samo jak miłość do rodziny i to nie jest nic złego, wręcz przeciwnie, dobrego. Natomiast myli się celowo i podaje znaczenie tego szowinizmu, prawda? Więc to jest celowa robota, nie od dzisiaj robiona, więc przez wiadome środowiska i po prostu bądźmy tutaj po prostu dokładni. Natomiast jeśli chodzi tak samo, jeśli chodzi o te słowa, pojęcia, zresztą wyróżnienie słuszne, niemylenie różnorodności z multikulti, ale ja bym tu użył tego podziału rozróżnienia między kulturą a cywilizacją i to bym nazwał to, co się dzieje, wojną cywilizacyjną. Natomiast różnorodność zawsze była, prawda, i w ramach cywilizacji naszej, to chyba odwołanie się byłoby konieczne chociażby do Koniecznego. I cywilizacja, czy bizantyjska, czy łacińska, prawda, obydwie oparte w taki czy inny sposób na chrześcijaństwie, one budowały Europę. No, z jakimś wpływem, prawda, też cywilizacji żydowskiej, powiedzmy sobie, jak my to nazwiemy. Po prostu w tych sprawach no, powinno się te pojęcia uściślić, być tutaj dokładnym i wtedy, natomiast cała, ja osobiście bardzo jestem zainteresowany współpracą z Instytutem, z pomocą w reklamowaniu, też trochę jako dziennikarz, w reklamowaniu sprawy nie tylko na forum polskim, ale bo przede wszystkim piszę do prasy zagranicznej, więc tam mam kontakty i do rozgłośni radiowych, więc tyle z mojej strony. No gratuluję w ogóle audycji już nie pierwszej z tego cyklu i zgłoszę się do Instytutu na piśmie, także liczę. Chciałbym na swoim terenie taką grupę 12-osobową także stworzyć.
Pięknie.
Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję panie Andrzeju. Dziękuję. Już pan tutaj prezes, profesor Zbigniew Krysiak i potem też pan Sławomir Chorbaczewski.
Tak, panie Andrzeju, dziękuję serdecznie za te refleksje. Oczywiście na stronie imschumann.com tam znajdzie pan wszystkie kontakty. Zapraszamy oczywiście i cieszę się, że pan od razu tak konkretnie podszedł do tego działania. To jest w stylu właśnie Schumana, tak? Działanie, małe kroki, ale systematyczne i z tych małych kroków buduje się wielkie dzieło i właśnie takie jest nasze doświadczenie w tym krótkim okresie naszego funkcjonowania. Tych dzieł powstało wiele i staramy się jak najmniej mówić, a jak najwięcej robić. I tutaj widzę, że pan znakomicie się wpisuje właśnie w ten charakter Roberta Schumana. Oczywiście dobrze, że tutaj pan te refleksje jakby w nawiązaniu do tych naszych wypowiedzi, one są bardzo ważne. Tutaj Robert Schuman mówi właśnie, że polityka europejska na pewno nie może stać w sprzeczności z patriotycznymi ideami. Powinna ona zachęcać wszystkich do szczególnego i prawdziwego umiłowania swojej ojczyzny, co będzie sprzyjać rozwijaniu miłości, która jako taka ze swej natury, czyli ta miłość, nie będzie działać na niekorzyść innych krajów. Takie podejście prowadzić będzie do osiągnięcia jedności z pełnym zachowaniem różnorodności. I tutaj cieszę się, że jakby pan, można powiedzieć, te refleksje swoje rozwinął wokół tych rzeczywiście ważnych, jakby można powiedzieć, fundamentów czy filarów właśnie tych idei Roberta Schumana. Dziękuję też właśnie za tutaj odwołanie się do Konecznego. Wspaniała postać oczywiście i tutaj no, jesteśmy w sumie niedaleko, bo Toruń od Kartuz jest bliżej niż do Warszawy, ale to w takim razie trzymam pana za słowo i cieszę się, bo pan tu powiedział o swoich doświadczeniach dziennikarskich też, a właśnie takich ludzi potrzebujemy, bo właśnie ta promocja tutaj w tym obszarze dzisiaj jest jednym z takich ważnych, można powiedzieć, funkcji do propagowania idei Schumana. Pozdrawiam panie Andrzeju serdecznie jeszcze raz i proszę o kontakt.
Tak, serdecznie pozdrawiamy Kartuzy. To bardzo, bardzo ważne, żeby właśnie rozmawiać i żeby też współpracować, żeby ofiarować siebie w takich właśnie społecznie bardzo pożytecznych i bardzo pożądanych inicjatywach. No to prośba do słuchaczy, aby bardzo, 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 bardzo podziękować też panu Andrzejowi w swoim własnym jestestwie, w swojej własnej modlitwie również. To jest bardzo ważne, co pan Andrzej podkreślił, czyli ta różnorodność, czyli pokojowe współistnienie kultur. Bo dzisiaj politycy europejscy i też wiele społeczeństw, wiele grup społecznych w Europie Zachodniej, główni politycy nie zauważają tego problemu, nie chcą słyszeć w ogóle o zmianie dotychczasowej tej swojej polityki i powrocie do tych tradycyjnych wartości chrześcijańskich, europejskich, które mogłyby stanowić oś takiej konsolidacji Europy w różnorodności, czyli jako Europy ojczyzn jako wspólnoty i umożliwić ten nowy etap integracji, no i jednak odbudowy tożsamości, bo my dzisiaj mamy do czynienia z bardzo dużą utratą tożsamości, z zagubieniem się gdzieś w tej międzynarodowej społeczności. A ja zwrócę uwagę na to, co mówił ojciec Janusz na początku naszej audycji dzisiaj, że bardzo wyraźnie mamy do czynienia z takim krajem na przykład jak Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, gdzie bardzo wielu imigrantów przywiozło tradycyjne wartości chrześcijańskie z samym sobą, po prostu imigrując do Stanów Zjednoczonych, budowały te osoby Stany Zjednoczone, zbudowały Stany Zjednoczone, również wielu Polaków. Polacy są bardzo istotni w budowie, również w Stanach Zjednoczonych, w budowie tego państwa, tej gospodarki, tego społeczeństwa przede wszystkim. Gospodarka tylko i wyłącznie część społeczeństwa, prawda? Przede wszystkim społeczeństwa. I te wartości chrześcijańskie towarzyszą Amerykanom do dnia dzisiejszego. Proszę zwrócić uwagę, że przy bardzo różnych okazjach, czy to politycznych, czy to społecznych, czy to kulturowych, Amerykanie odwołują się do wartości chrześcijańskich bardzo wyraźnie, nie boją się tego, nie wstydzą się tego, nie ukrywają tego. Nie jest to wbrew jakiejś bardzo często sztucznie, fałszywie rozumianej poprawności politycznej. W Europie tymczasem bardzo wiele osób zrobiło takie klasyczne w tył zwrot, odwrót w ogóle od wartości chrześcijańskich, ale bardzo często nie dlatego, że ich im nie hołduje dla siebie w domu, tylko bardzo często dlatego, że boi się, co powie ktoś inny, co powie sąsiad, co powie jakaś inna osoba, czy to przeciwnik polityczny, czy konkurent polityczny. Bardzo sztuczne, bardzo źle rokujące zachowanie. Patrzmy, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. Wydaje się, że jest możliwe wciąż i właśnie dzięki takim inicjatywom jak Instytut Myśli Szumana powrót do tych tradycyjnych wartości. Bardzo jeszcze raz dziękujemy panu Andrzejowi za tę inicjatywę. To jest bardzo dobry prognostyk na dalszy ciąg dzisiejszej audycji.
Dziękuję bardzo i kolejne telefony odbierzmy już od naszych słuchaczy. Bardzo prosimy. Radio Maria, słuchamy.
Radio Maria?
Tak jest.
Do rozmów.
Prosimy, tylko wyciszamy radio, dobrze?
I już, mówimy. Już. Już?
Tak jest.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria, zawsze dziewica. Tutaj Mateusz Zrzeński. Ja tak słucham i tak też tutaj do tych naszych stosunków, tutaj też chodzi tutaj o przyszłość Europy, a chciałem tutaj nawiązać właśnie relacje polsko-niemieckie, no bo często wszystkie kraje, właśnie Niemcy też dochodzą od nas tutaj, ciągle mają właśnie pretensje, a przecież wiadomo, że byliśmy jako tako w trakcie II wojny światowej pod okupacją, gdzie okupant no, dyktuje warunki, dyktuje wszystko tak naprawdę, więc też niemożliwe było, żeby Polak normalnie posiadał tak normalnie wedle prawa okupanta broń i też nie jest to właśnie możliwe, żeby też i dręczył Żydów, więc my pomagaliśmy im, no niestety ich wdzięczność jest jaka jest. Tutaj u nas w Leżańsku nieraz jak przyjeżdżają, to też to tak widać, że no nie szanują, po prostu no nie szanują w ogóle Polaków. Też jak pracują, słyszę tutaj z Giedlarowej, słyszałem też jak pracują u nich, to często po prostu Polak jest traktowany no jak niewolnik.
Ale Panie Mateuszu, nie mamy takiego tematu rozmów, bo do tej sprawy może musimy zaprosić też pewnie specjalistów bardziej, że to powiem, no szerzej może i przygotowany, bo dziś mamy temat wizja przyszłości Europy, perspektywy pozytywne i negatywne, więc myślę, że panowie też do końca nie są przygotowani, żeby ten no trudny, nabrzmiały problem ostatnich dni tutaj przedstawiać. Natomiast no, przez telefon można wiele świadectw przeróżnych przedstawiać, a jak nie mamy na nie, że tak powiem, pokrycia, no to też nie jest za bardzo ciekawe ujęcie. Więc może wrócimy, bo ja mówię, ten temat jest bolący, palący, jakby go nie nazwać, tych relacji, które uległy pogorszeniu, ale róbmy wszystko, żeby się uległy polepszeniu. Natomiast w tym momencie wizja Europy, która no, przedstawia się jako ta uciekająca od wartości chrześcijańskich, na których była zbudowana. I co ciekawe, panowie profesorowie tutaj wiedzą, że opuszcza się dobrowolnie wartości chrześcijańskie, przesuwa się krzyż, prawda, mówię symbolicznie z tego pomnika papieża, bo jest w miejscu publicznym, natomiast wchodzi się, tak delikatnie mówiąc, na siłę wchodzącą z muzułmanizmem. Więc jedno się opuszcza dobrowolnie, a drugie się przyjmuje na siłę. Tak jakoś dziwnie to wypada.
Tak, ojcze Januszu, ja, Mateusz z Leżajska, ja nie będę się odnosił do jakby tego, co pan podjął, ale chciałem powiedzieć, że właśnie niedawno byłem w Leżajsku, w dwóch szkołach, w liceum i w drugim zespole szkół zawodowych, na spotkaniach pod tytułem Europa Schumana. Na jednym spotkaniu było około 1000 uczniów i na drugim również, czyli w sumie ze 2000 uczniów. No może trochę mniej, ale to w każdym bądź razie tutaj chciałem powiedzieć, że jest niezwykle duże zainteresowanie i chciałem przy tej okazji, być może ci uczniowie, którzy się ze mną spotykali, właśnie teraz nas słuchają, albo ich rodzice, czy nauczyciele, o niezwykle jakby takim pozytywnej reakcji, skupieniu, i to jest właśnie jakby to, na czym chcielibyśmy budować. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że Instytut Myśli Schumana, my staramy się jak najmniej mówić, a najwięcej robić, i ta nasza praca, czy jakby ten kierunek edukacji i uświadamiania właśnie jest związany z naszymi kontaktami ze szkołami. Jest też taka właśnie szkoła, właśnie Zespół Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu, tutaj niedaleko, prawda, miejsca rodzinnego ojca Janusza. Tam też właśnie współpracujemy, pozdrawiam wszystkich, i też właśnie ta szkoła włączyła się, można powiedzieć, jakby w sieć szkół, które są jakby związane z Instytutem Myśli Schumana. I mamy jeszcze wiele innych przykładów do tego typu, można powiedzieć, w tym zakresie. Teraz jakby nawiązując do tego, do ojca tutaj refleksji, mianowicie, proszę państwa, ten w 1984 roku, czyli właściwie prawie 10 lat po wejściu Wielkiej Brytanii do Wspólnoty Narodów Europy, niejako kończy się w cudzysłowie era siły idei Roberta Schumana, dlatego że środowiska lewicowe pod kierunkiem Artiello Spinelli dochodzą do forsowania ideologii, no takiej, można powiedzieć, na wskroś, można, komunistycznej, w której to, ona trochę się różni, ale w której to 84, to jest 2 lata przed śmiercią Spinellego, to jest Włoch, i on tutaj właśnie wprowadza w ten układ ideologiczny między innymi ten wątek, który dotykał ojciec Janusz. Mianowicie tam jakby sprzyjającym mechanizmem czy elementem ma być właśnie wprowadzenie takich, można powiedzieć, jakby kultur jak muzułmanie, czyli stworzenie pewnej mieszanki, mówiąc tak brzydko, którą łatwo można zarządzać, kierować. Też powiem o czymś bardzo przerażającym, o czym myślał Spinelli, właśnie mianowicie stworzenie całego systemu nadzoru, policji, prawda, armii, która by właśnie, antycypując, prawda, kwestię dotyczącą ewentualnie jakichś buntów, mogła sobie radzić z takimi właśnie zamieszkami. A więc mamy do czynienia tutaj już ze świadomym formułowaniem zupełnie przeciwnym idei społeczeństwa, przeciwnym do Roberta Schumana, więc tak naprawdę w długim okresie odchodzeniem od wolności, odchodzeniem wręcz chrześcijaństwo staje się w ideologii Artiello Spinelli wrogiem, trzeba to usunąć z przestrzeni publicznej. O solidarności mówi Spinelli w kategoriach tak zwanej solidarności oligarchii i, można powiedzieć, korporacji międzynarodowych. Nie ma tam solidarności w warstwie, że tak powiem, innych grup społecznych. Oczywiście patriotyzm jest, tak jak tu już nawiązywał pan Andrzej Skartus, patriotyzm jest zamieniany na nacjonalizm, czy właściwie tak naprawdę jest usuwany z jakby pewnej tradycji i pewnego pewnej mentalności ludzi. I proszę Państwa, w 1993 dochodzi do właśnie realizacji tej ideologii Spinellego, czyli rok po traktacie w Maastricht w 1992 i w 1992 po raz pierwszy pojawia się sformułowanie Unia Europejska. I podkreślam tu, proszę Państwa, Unia Europejska, właściwie ta nazwa jest pewną syntezą tej wrogiej, przeciwnej ideologii przeciwnej do idei Roberta Schumana. I nie dajmy się oszukiwać. Błędnie wielu polityków używa słowo Unia Europejska, myśląc, że to jest właśnie koncepcja wspólnoty narodów Europy. Jest to nieprawdą. I jakby można powiedzieć, tutaj z tego chaosu pojęciowego trzeba wyjść. Chciałem też powiedzieć, już nie wymieniając niestety nazwisk, ale nasi prominentni europarlamentarzyści, znane nazwiska, wygłaszali w 2011 laudację na cześć Spinellego. Laudację, wypowiadając między innymi tak, że manifest ten jest wiecznie żywym źródłem idei europejskiej integracji. Dlatego i tak dalej. Czyli jakby można powiedzieć, jeśli się czyta manifest komunistyczny, prawda, te znane manifesty komunistyczne z, że tak powiem, Lenina, czy jeszcze jakieś inne, to one bardzo przypominają to i widzimy z jednej strony, jak duża jest nieświadomość, a z drugiej strony można powiedzieć przyłączanie się do tego nurtu. W Parlamencie Europejskim powstała grupa Spinellego, która działa od 2010 roku. I proszę Państwa, należą do nich, tu już nie będę też wymieniał nazwisk, ale Państwo możecie się domyśleć, właśnie europarlamentarzyści i europarlamentarzystki właśnie z Polski, którzy absolutnie są, że tak powiem, w cudzysłowie, no, apostołami tego kierunku. I dlatego Instytut Myśli Schumana w tym roku podjął działania na rzecz stworzenia grupy Schumana w parlamentach narodowych i w Parlamencie Europejskim. I koniecznie musimy właśnie ten kierunek podjąć. Chciałem powiedzieć o znakomitej wiadomości, bo taka grupa Schumana powstała pierwsza w polskim parlamencie w lipcu tego roku. Rozmawiamy właśnie z Węgrami, Rumunią, Litwą. Podejmiemy rozmowy z Austrią, rozmawiamy z Belgią, bo trzeba stworzyć, tutaj chciałem skomunikować, że chcemy zainspirować taki ruch międzynarodowy, w których będą bardzo konkretne osoby, ludzie, żeby zjednoczyć w tym zakresie siły.
Ojciec Janusz wspomniał wcześniej o bardzo niepokojącym problemie wzrastającego muzułmanizmu w naszym otoczeniu w Europie. Wcześniej też rozmawialiśmy z drugiej strony o przeciwstawnym, zupełnie innym przykładzie USA, gdzie dzięki zaszczepionej w społeczeństwie tożsamości przywiązują do wartości, w tym również obecności w przestrzeni publicznej wartości chrześcijańskich. Chciałem to powiedzieć, w Stanach Zjednoczonych to jest bardzo wyraźne. Władza w Stanach Zjednoczonych, w przeciwieństwie do wielu krajów Unii Europejskiej, nie wstydzi się przywiązania do tradycyjnych wartości. A często nawet ich wyznawanie jest warunkiem powodzenia wyborczego. Jednocześnie społeczeństwo, państwo stoją na straży tych podstawowych wartości, bronią ich z całą bezwzględnością prawa. To jest też charakterystyczne dla Stanów Zjednoczonych. Tymczasem w Unii Europejskiej mamy postępujący zanik tej dotychczasowej kultury, naszej kultury europejskiej, chrześcijańskiej i stosunków społecznych właśnie w Unii Europejskiej. Zastępują ją inne systemy wartości i kultura. I tutaj ta reakcja z naszej strony powinna być bardzo wyważona, ale bardzo jednoznaczna i konsekwentna. To jest bardzo ważne. Ja nie będę mówił nazwiska, żeby młodzi słuchacze, którzy nas słyszą, no nie uczyli się tego typu nazwisk. Natomiast jeden z dyktatorów jednego z państw Afryki Północnej, który został w związku z tymi zmianami w Afryce Północnej obalony i już go nie ma, już nie żyje, został zabity w czasie tej rewolucji. On powiedział w ubiegłej dekadzie, zapytano go, dlaczego zdecydował się zaprzestać wspierania terroryzmu wymierzonego w kraje Europy, w kraje chrześcijańskie, bo on taki terror wspomniał, między innymi samolot jeden spadł nad Wielką Brytanię przez niego. On odparł, że terroryzm nie jest potrzebny, bo zwycięstwo nad Zachodem on zrealizuje przez demografię i imigrację z krajów islamskich. Cytując, powiedział, że ich podejście pozwoli zwyciężyć muzułmanom w Europie bez użycia mieczy. Za 20 lat miliony muzułmanów zmienią oblicze Europy na muzułmański kontynent. I takich rzeczy, o takich rzeczach my no, za mało mówimy, bo to wystarczy przeczytać, wziąć jego pracę. To jest, proszę radiosłuchaczy, o zwrócenie uwagi na to, co dzieje się w tej chwili w Europie. A tutaj pan Mateusz Zleżajska mówił o tych kwestiach niemieckich. No to Niemcy otworzyli Europę dla imigrantów bez żadnego ładu i składu, powodując olbrzymi chaos społeczny w Unii Europejskiej. Nie daj Boże, żeby się nie okazało, że Europa zmierza w kierunku, albo już podążyła w kierunku, gdzie obrona wartości jest ujmą, gdzie obrona wartości jest ujmą, a proponowane rozwiązania, takie rozwiązania rozsądne, mądre, które no, które my na przykład w Polsce proponujemy, są bardzo negatywnie traktowane. Natomiast rozwiązania proponowane przez polityków Unii Europejskiej wobec grup, które negują ewidentnie porządek prawny i kulturalny, bo w Unii Europejskiej przecież w Unii Europejskiej ci imigranci muzułmańscy wprost negują porządek prawny, kulturalny, nie akceptując go, no to mówi się, że no, to gdybyśmy, nie wiem, nie akceptowali takiego podejścia muzułmanów, to byłoby jakieś niewłaściwe. Także tutaj myślę, że to jest bardzo ważny temat i w ramach właśnie bardzo silnego przywiązania, które jest w Europie. W Polsce jest to bardzo silne przywiązanie do wartości chrześcijańskich. Też powinniśmy mieć to na uwadze. Nie możemy tego lekceważyć w żaden sposób.
Pan nad tobą płacze, nasza rodzina poszerzona. Piosenka też bardzo na czasie, chociaż tyle lat temu powstała. Ale mamy telefon, bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy.
Szczęść Boże ojcu Januszowi i czcigodnym jego gościom, dzwoni z Rzymu Krzysztof.
Witam, nie za długo.
Zastanawiałem się bardzo, że tak wycentrowana była dzisiejsza ten program, sytuacji, gdzie ja bez przerwy słyszę ku mojemu wielkiemu zdziwieniu tu we Włoszech, że oszumanie się mówi coraz częściej i coraz więcej. I zastanawiałem się nieraz, no co ten właśnie Szuman, który jest ojcem właśnie Europy i o co tutaj chodzi. I przyszło mi na myśl, że trzeba sobie, może byłoby panowie profesorowie uświadomić, że to jest taki ciekawy format tych świętych, których zawsze bardzo podkreślał Jan Paweł II. Mam na myśli Giorgio Lapira, już dzisiaj jest proces kanonizacyjny jego, jest również Giuseppe Moscati. To jest ta, to są te właśnie modele, które dla mnie wyjaśniają problem Szumana. Jak ja się nasłuchałem, że Szuman już jako dziecko małe rano chodził do kościoła, modlił się u Matki Bożej na różańcu, ja teraz rozumiem, że on właśnie był powołany do tego, do tej roli. Ja myślę, że kiedy nawet były te ataki na Jana Pawła II odnośnie tego naszego przystąpienia do Unii Europejskiej, to papież doskonale się orientował i gdzie są korzenie, gdzie jest źródło. Dlatego bardzo uważajmy, bo kiedy się pozornie już wszystko wali, ja bym nie przeceniał tej sprawy tego niebezpieczeństwa muzułmańskiego, bo trzeba się zapytać o to, co mówił Ratzinger odnośnie stanu wiary, który no nie jest taki bardzo taki zadowalający, nawet i w naszej ojczyźnie. I tutaj trzeba rzeczywiście, że na takie ciężkie i trudne czasy zawsze Kościół pokazuje ludzi świętych i Szuman jest w kolejce na ołtarze. Ja bardzo będę uważnie słuchał i ile razy będzie możliwość, a ojciec Janusz jak zawsze będzie mi życzliwy, to ja się z autorami dzisiejszego wieczoru o tym podzielę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Zawsze dziękujemy bardzo i oddajemy głos naszym gościom.
No panie Krzysztofie, dziękuję bardzo za ten telefon, za ten głos z Rzymu. W dodatku, że tam niedawno byłem na spotkaniu z ojcem profesorem Ardura, postulatorem procesu beatyfikacyjnego. Dobrze, że pan wymienia te postacie, te osoby, których procesy też się toczą. No ale najbardziej mnie to cieszy, co pan powiedział, co pan przeczytał, czy dowiedział się o tym, co było w młodości Roberta Szumana. Bo to jest takie zagadnienie, które bardzo porusza moje serce. Tu jesteśmy w studio Radia Maryja i wszystko zaczęło się od Maryi. Telewizja Trwam, na początku Radio Maryja, później Telewizja Trwam. Wszystko zaczęło się od Maryi. I u Roberta Szumana wszystko zaczęło się od Maryi. Rzeczywiście, kiedy miał 17 lat, oddał się, czy można powiedzieć, zawierzył Matce Bożej. Młody mężczyzna, młody chłopiec właściwie, jakże musi być niezwykłe poruszenie serca i niezwykłe doświadczenie wiary, żeby zawierzyć i to w sposób taki, jak to zrobił Jan Paweł II, Totus Tuus, w duchu właśnie tego traktatu świętego Ludwika de Montfort, który dotyczy całkowitemu oddaniu się Matce Bożej, Maryi. To jest, panie Krzysztofie, to, co jest fundamentem Instytutu Myśli Szumana i Grup Szumana. O tym nie powiedziałem, ale na początku, kiedy powstawały grupy i instytut, na początku samym zawierzyliśmy to dzieło Maryi w Fatimie 13 grudnia 2015 roku, czyli jeszcze przed faktyczną datą powstania Instytutu. Dlatego, że na samym początku były te takie początki, gdzie powstawały pierwsze grupy Szumana. Później i właśnie 13 grudnia, to też jest taka data właśnie, można powiedzieć, związana z Maryją, w Fatimie się dokonuje. W sposób, już nie będę opowiadał, bo nie ma czasu na antenie, ale kiedyś, jeśli się spotkam z panem, to opowiem, jak niezwykłe było to, to doprowadzenie nas do tej Fatimy, gdzie żeśmy zawierzyli. Po prostu sama historia wskazuje na jakiś cudowny sposób zadziałania w tym właśnie Matki Bożej. I jednocześnie to jest ciekawe, bo Robert Schumann zawierza to Totus Tuus w roku, w którym umiera Leon XIII, wielki papież, papież wspaniałej encykliki, Rerum Novarum, encykliki, która niejako stawiała fundamenty i była tym niezwykłym motorem dla konstruowania, cywilizowania, można powiedzieć, relacji pomiędzy pracownikiem, pracodawcą. Kiedy wyprowadzała jakby idea tej encykliki z tego myślenia takiego agresywnego kapitalizmu. Leon XIII. A jednocześnie Leon XIII był nazywany, jest nazywany papieżem różańca. To był papież Totus Tuus, oddany cały Maryi. I właśnie tutaj jest cała masa takich, można powiedzieć, dowodów bardzo konkretnych, które pokazują to zawierzenie Roberta Schumanna. Ja miałem okazję właśnie niedawno, w październiku, na Jasnej Górze, kiedy był taki zjazd czy konferencja Europa Christi, ksiądz Infuat Skubiś poprosił mnie, żebym wygłosił taki temat, zawierzenie Maryi u Roberta Schumanna. I właśnie kiedy zacząłem zbierać te wszystkie fakty, takie, można powiedzieć, związki, to byłem pod wielkim wrażeniem jakby tej niesamowitych okoliczności, które właśnie, przed którymi stawał Robert Schumann, które dotyczyły tego związku z Maryją. Między innymi właśnie chciałem tu przypomnieć już, żeby też nie przedłużać tego wątku, że te gwiazdy, 12 gwiazd właśnie w tej fladze europejskiej. Trzeba pamiętać, nie fladze Unii Europejskiej. Bardzo proszę wszystkich Państwa. To nie jest flaga Unii Europejskiej. To jest flaga Europy, wspólnoty narodów. Bo wtedy właśnie w katedrze, w której jest właśnie wizerunek Maryi z tymi gwiazdami, kiedy Robert Schumann się modli, one też mają związek z tym, można powiedzieć, oddanie się, czy jakby zawierzenie się niepokalanej Maryi, niepokalanej poczętej Maryi, która jest jakby tym wątkiem związanym ze świętą Katarzyną Labour, prawda? I tu już na tym skończę, ale panie Krzysztofie, no, poruszył pan moje serce, bo właśnie przez Maryję Instytut Grupy Schumanna i my wszyscy, jak będziemy budować to dzieło, zapraszam też pana. Mam nadzieję, że pan, tak jak pan Andrzej Skartus, będzie chciał stworzyć taką grupę Schumanna w Rzymie, bo chcemy w parlamencie też właśnie włoskim stworzyć taką grupę i nie tylko. I właśnie tutaj mam nadzieję, że pan w jakiś sposób włączy się i podejmie właśnie się działania w tym kierunku. Dziękuję bardzo.
Ja bym tutaj bardzo chciał podkreślić tą flagę europejską. To, o czym pan profesor Krysiak mówił, że flaga, z którą mamy do czynienia dzisiaj w naszej, wokół nas, czyli w tak zwanej przestrzeni publicznej, to jest flaga europejska. Mówienie o fladze Unii Europejskiej jest daleko idącym, nawet nie uproszczeniem, nawet nie nadużyciem z drugiej strony, tylko mówieniem o czymś innym zupełnie. To jest flaga europejska jako taka. No i druga rzecz. Dzisiaj mamy do czynienia z zapomnieniem jednak, mimo wszystko, mimo tego, co pan Krzysztof powiedział, że w bardzo wielu środowiskach, w bardzo wielu miejscach w Europie albo wciąż się mówi, albo na powrót się mówi o właśnie twórcach chrześcijańskiej Europy, czyli o tej dzisiejszej chrześcijańskiej Europy, czyli o wspólnotach europejskich, o Alcide de Gasperi, o Robercie Schumannie i o Konradzie Adenauerze. To są przedstawiciele trzech narodów. Francuskiego, z silnymi korzeniami niemieckimi, bo Robert Schuman pochodził z tego regionu, który przez bardzo wiele wieków, jak dyskutowaliśmy wcześniej przed wejściem do studia z ojcem Januszem, był w przestrzeni pomiędzy Francją a Niemcami z uwagi na wielowiekową historię. Konrad Adenauer, Niemcy, Włochy, Alcido de Gasperi. Także tutaj wyraźnie mamy do czynienia z tymi osobami, które są twórcami tej chrześcijańskiej idei wspólnoty narodów Europy, a z drugiej strony w pomieszczeniach, w budynkach Unii Europejskiej jakoś jest mało ich, tych osób. Unii Europejskiej, która dzisiaj pretenduje do spadkobiercy idei chrześcijańskiej Europy.
No, niestety wejdę tu w zdanie. Rzeczywiście przy głównym wejściu Parlamentu Europejskiego jest wielki napis Artielo Spinelli i w głównych jakby miejscach, gdzieś tam w kątach tego budynku pojawiają się nazwy innych, prawda? Też pojawia się gdzieś tam Schuman, ale niejako zepchnięty do podziemia. Czyli oddała się, można powiedzieć, władza, instytucje europejskie, sprzedało się za 30 srebrników, jak to właśnie było w tej piosence, bo rzeczywiście takie odnosi się wrażenie. Ja jeszcze